która została zwołana zgodnie ze wszystkimi przepisami obowiązującymi nas w tej mierze. Witam serdecznie wszystkich Państwa radnych, wszystkich gości sesji i przystępujemy do realizacji porządku obrad. Po pierwszym punkcie otwarcie sesji, przystępujemy do punktu drugiego, komunikaty. W tym punkcie przypominam Państwu, że na podstawie pisma prezydenta z 16 maja porządek sesji został uzupełniony o punkt 11a. To po pierwsze. Ponadto otrzymałem wczoraj pismo i rozumiem, że ono jest podtrzymane o zamiarze wykreślenia z porządku dzisiejszej sesji punktu, to jest punkt 17, czyli projekt uchwały PU 1340/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Spółdzielni Socjalnej Poznanianka, tak? Pan prezydent to podtrzymuje, w związku z tym punkt 17 zostaje wykreślony. Do tego chciałbym Państwu przekazać informację o ostatniej korespondencji. I tak, do Rady Miasta wpłynął prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który oddala skargę na uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu, część C, Krzyżowniki Północ. Wpłynęła skarga prokuratora okręgowego w Poznaniu na uchwałę Rady Miasta z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Ponadto wpłynęła skarga na uchwałę Rady Miasta z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania. Skarga kasacyjna wojewody wielkopolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił zarządzenie zastępcze wojewody wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie nadania ulicy 23 lutego w Poznaniu nazwy porucznik Janiny Lewandowskiej i zawiadomienie wojewody o wszczęciu postępowania nadzorczego w odniesieniu do uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego do korzystania jednostkom pomocniczym miasta osiedlom. To jest na razie zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a jeszcze nie ma rozstrzygnięcia. Ponadto informuję Państwa radnych, że od poprzedniej sesji do Rady Miasta wpłynęły 4 skargi, do których rozpatrzenia Rada Miasta była organem właściwym. Do Rady Miasta wpłynęła informacja, sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok. I zostało to przekazane do komisji w celu zapoznania się. Zresztą wszyscy Państwo radni ten dokument również otrzymali w formie elektronicznej. Dodatkowo jeszcze chciałbym powiedzieć, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję panie radne Halinę Owsianą i pana radnego panią radną Halinę Owsianą i pana radnego Mateusza Rozmiarka. W sprawach tego punktu pan radny Michał Boruczkowski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, z tego względu, że w zeszłym tygodniu miałem urodziny, chciałem już tradycyjnie Państwa radnych, ławy prezydenckie, przedstawicieli mediów oraz zaprzyjaźnionych samorządów pomocniczych zaprosić w czasie przerwy kawowej na urodzinowy jabłecznik z lodami i bitą śmietaną do sali białej. Dziękuję.
Dziękuję. I wszystkiego dobrego panu radnemu życzymy zatem z okazji tych kolejnych urodzin. Myślę, że w imieniu całej Rady mogę to powiedzieć. Pan prezydent Jędrzej Solarski.
Panie przewodniczący, chciałbym wycofać punkt 20 projekt uchwały 1347/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok po sumu.
Czyli punkt 20 również zostaje wycofany przez autora projektu uchwały. Dobrze, czyli 17 i 20 zostają wycofane. Pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, prosiłbym o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 1354 w sprawie określenia stawek przedmiotowych dla POSIR. Jeżeli mógłbym prosić o umiejscowienie tego porządku obrad przed uchwaleniem wieloletniej prognozy finansowej i budżetem miasta Poznania, bo tam już te zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie.
Czyli jako punkt 9a.
Poprosiłbym, tak jest.
1354. W takim razie, ponieważ widzę, to jest jedyna zmiana do przegłosowania w porządku sesji dzisiejszej, proponuję przegłosowanie tej zmiany. Czy jest głos przeciwny uzupełnieniu porządku obrad o punkt 9a, czyli projekt uchwały 1354/18 w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez POSIR. Nie widzę głosu przeciw. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 18 głosów za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących. Rada nie zgodziła się w tej chwili na uzupełnienie porządku o ten punkt. Jeszcze jedną informację chciałem przekazać. W związku z tym, że następna sesja to jest sesja absolutoryjna i ona ma swój w zasadzie stały porządek poza ewentualnymi niektórymi niezbędnymi punktami. Ja w tym tygodniu nie będę zwoływał konwentu, tylko na podstawie takiego typowego porządku obrad przedstawię go i zwołam sesję w najbliższy czwartek, więc jeśli ktoś chciałby ewentualnie jakieś uwagi do tego porządku zgłosić, to proszę bezpośrednio do mnie je kierować. Pan przewodniczący Michał Grześ, bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie. Czy, po pierwsze, czy wygłosi pan przewodniczący przemówienie podczas tej sesji i w związku z tym, że występuje pan w imieniu Rady Miasta Poznania, czy zostanie treść tego wystąpienia przesłana do wszystkich radnych celem zaakceptowania?
Podczas sesji absolutoryjnej?
A nie, przepraszam, ja myślałem już o sesji 29 czerwca, przepraszam bardzo. Źle zrozumiałem, ale pytanie ponawiam. Czy 29 czerwca zamierza pan wygłosić przemówienie z okazji święta w imieniu Rady Miasta i czy uzgodni pan treść tego przemówienia?
To jest pytanie. Nie było zwyczajem tej Rady, żeby wystąpienia na sesji uroczystej były uzgadniane. W związku z tym nie przewidywałem takiej sytuacji, jak również głosowania w tej sprawie przez Radę, co mi wolno powiedzieć, a co nie. Pan radny Michał Grześ?
Pan prezydent akurat może mówić, co mu się podoba, natomiast pan występuje w imieniu Rady Miasta i wydaje mi się, że w takim przemówieniu nie powinno być zgrzytu, w związku z tym przynajmniej treść powinna być wcześniej zdana i ewentualnie powinien pan słuchać się w uwagi radnych co do tego wystąpienia.
Jeśli państwo radni mają jakieś uwagi, to bardzo proszę je zgłosić. To po pierwsze. To po pierwsze, natomiast nie przypominam sobie, żeby po wystąpieniach, przynajmniej w czasie, kiedy ja jestem przewodniczącym, były zgrzyty. Raz był zgrzyt, ale to był wtedy przewodniczącym ktoś inny, a nie ja. W związku z tym nie przyjmuję tej uwagi jako słowa krytyki, natomiast jestem otwarty na sugestie. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Możemy oczywiście również przegłosować stanowisko Rady Miasta, dające panu przewodniczącemu zupełną dowolność w tej sprawie.
Pan przewodniczący Marek Sternalski.
Pan radny Grześ chce wprowadzić cezurę do samorządu, tak aby radni PiS mieli kontrolę nad tym, przewodniczący Rady może, a czego nie może powiedzieć. Więc zasady są proste. Przewodniczący Rady Miasta jest wybierany przez Radę Miasta większością głosów i ma jakie chce, bo zaczniemy żyć w jakimś kraju, gdzie radni mają decydować, co który radny może, a co nie może powiedzieć. Za chwileczkę przeniesiecie to państwo na poziom komisji. I radni, przewodniczący komisji też według pana powinni konsultować to, co powiedzą jako przewodniczący komisji. To już jest
Ja bardzo proszę państwa, żeby tego punktu nie kontynuować, ponieważ to nie jest punkt komunikaty, ta dyskusja. Ja proponuję, jeśli państwo chcą coś do tego dodać, to przenieść to do punktu wolne głosy i wnioski, a w tej chwili zająć się tymi rzeczami, które mamy do zrobienia na sesji. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Prezydent miasta jako wybrany przez mieszkańców, co powie, to jest jego sprawa. Natomiast proszę, przypominam, że przewodniczącego Rady Miasta Poznania wybrały wszystkie kluby. Nie było to tak, że został wybrany większością głosów. Został wybrany przez wszystkie kluby, więc wydaje mi się, że taka znajomość przez radnych tego, co pan przewodniczący powie i ewentualna uwaga, jeśli coś nie będzie zgadzało się ze stanem faktycznym, przydałaby się panu przewodniczącemu. Natomiast jeśli państwo uważacie, że pan przewodniczący może mówić, co mu się żywnie podoba, okej. Natomiast tutaj nie zgadzam się też z panem przewodniczącym Sternalskim, który mówi, że przewodniczący w imieniu komisji też może mówić, co chce. Nie, bo to wtedy komisja ustala, że występuje pan przewodniczący w imieniu komisji i przedstawi takie i takie stanowisko. Natomiast każdy przewodniczący może mówić w swoim imieniu i ja nie ingeruję w to, co mówi pan przewodniczący w swoim imieniu. To jest jego sprawa. Natomiast występowanie w imieniu, zwłaszcza w czasie przedwyborczym, w imieniu Rady Miasta Poznania powinno być wyważone.
Zaręczam, że będę wyważony. Pan Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Państwo, zadaniem przewodniczącego Rady Miasta i zastępców przewodniczącego jest organizacja pracy Rady Miasta. Więc w imieniu Rady bardzo proszę pana przewodniczącego i pana wiceprzewodniczącego Michała Grzesia o pilnowanie porządku obrad i wprowadzanie tego rodzaju dyskusji w punkcie 26 wolne głosy wnioski i niedopuszczanie do marnowania naszego czasu złą organizacją pracy, bo to nie jest punkt na taką dyskusję. Więc bardzo proszę pana przewodniczącego wiceprzewodniczącego o pilnowanie porządku obrad, do czego panowie jesteście zobowiązani. Dziękuję.
Dziękuję. To co, pani Beata Urbańska? Jednak? Bardzo proszę.
Ja tylko mam taką propozycję, bo Rady reprezentuje całe prezydium, nie tylko pan przewodniczący, ale również wiceprzewodniczący Rady i ja proponuję, aby wiceprzewodniczący Rady, pan Michał Grześ, w ramach dobrych praktyk, jeżeli reprezentuje Radę, nam też przedkładał takie swoje wystąpienia. Warto zacząć od siebie. Być może wtedy podąży za tym i całe prezydium.
Dziękuję. Michale, proszę cię. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu. Oświadczenia. Chęć wygłoszenia oświadczenia zgłosił pan radny Jan Sulanowski. Bardzo proszę o przekazanie nam tego oświadczenia.
Dobrze. Dziękuję, panie przewodniczący. Szkoda wielka, że niestety nie miałem szczęścia, aby tutaj na sali znajdował się prezydent miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak, ponieważ chciałbym się w tym oświadczeniu odnieść do jego wypowiedzi z dnia 21 maja. Moim zdaniem bardzo celnie pan Zbigniew Hoffman, wojewoda Wielkopolski, ocenił tę wypowiedź jako idiotyzmy i bzdury. Natomiast pan wojewoda już nie kontynuował tego swojego wywodu, ponieważ miał ważniejsze sprawy niż kontynuowanie niemądrych i nielogicznych wypowiedzi pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Natomiast ja w związku z tym, że jestem radnym miasta Poznania, mam okazję tę wypowiedź pana prezydenta skomentować. Może przypomnijmy sobie, co pan prezydent powiedział 21 maja. To też jest w odniesieniu do tych rozrób, które miały miejsce na stadionie Lecha, do tych wybryków chuligańskich. Pan prezydent Jaśkowiak przeprowadził taki dowód pseudologiczny. Powiedział tak, to też jest konsekwencja wykorzystywania przez obecną władzę nie kibiców, bo tak bym nie definiował tego środowiska, ale takiego umizgiwania się przez PiS do tych już kiboli. Tutaj akurat tego nie widać, ja starałem się taki złotawy kolor nadać tej czcionce, tym złotym myślom pana prezydenta Jaśkowiaka. No i w tym momencie chciałbym tutaj wykazać, że słowa pana Zbigniewa Hoffmana, no są, że pan Zbigniew Hoffman, mówiąc, że ta wypowiedź to jest idiotyczna i to są bzdury, ma absolutną rację. Szkoda, że nie ma pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, bo chciałbym go zapytać, czy on zna tych dwóch panów. Pana premiera Donalda Tuska i pana wojewodę Florka. No to są oczywiście politycy Platformy Obywatelskiej. Pan Donald Tusk był premierem w latach 2007-2014. I chciałbym tutaj też odnieść się do pewnego artykułu z bardzo ważnego, myślę, źródła z Gazety Wyborczej. Pan prezydent Jacek Jaśkowiak uważa to źródło za bardzo obiektywne, dlatego chciałbym się odnieść do tego źródła. Tutaj jest artykuł pana Piotra Żytnickiego, który wyliczał, do ilu różnych ekscesów z udziałem kibiców Lecha Poznań dochodziło właśnie w latach rządów pana premiera Donalda Tuska, no i wtedy, kiedy wojewodą był pan Florek. Proszę państwa, no to jest tylko takie wyliczenie, wrzesień 2013, sierpień 2013, grudzień 2012 i tak dalej. Wszystko państwo widzicie, do ilu ekscesów wtedy dochodziło, do wybryków chuligańskich. Ja tutaj jeszcze wrócę do tego przewodu myślowego zaprezentowanego przez pana prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Otóż stworzył on taki związek, że jeżeli w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości dochodzi do jakichś wyników, wybryków chuligańskich, to jest to efekt umizgiwania się Prawa i Sprawiedliwości czy rządu właśnie do tego środowiska. No to proszę państwa, jeżeli prawdą jest to stwierdzenie pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, to proszę zwróćcie państwo uwagę, jak bardzo pan premier Donald Tusk i pan wojewoda Florek umizgiwali się do kibiców. No, moim zdaniem tą swoją wypowiedzią pan prezydent Jacek Jaśkowiak, myślę, obraził członków Platformy Obywatelskiej. A jeżeli, proszę państwa, jednak to nie jest prawdą, że pan premier Donald Tusk umizgiwał się do kibiców, no to prosty jest wniosek, że to, co pan prezydent Jacek Jaśkowiak powiedział 21 maja, no to jest rzeczywiście idiotyzm i bzdura. Proszę państwa, w takim kontrapunkcie myślę, że warto byłoby tutaj przytoczyć wypowiedź pana wojewody obecnego, pana Zbigniewa Hoffmana, który przed tym feralnym meczem no, zapowiedział, że wszelkiego rodzaju wybryki będą surowo tutaj karane. Oczywiście można, proszę państwa, dyskutować, czy ta kara, która została nałożona, jest adekwatna. Niemniej, proszę państwa, widzicie, że tutaj pan wojewoda postępuje w sposób no, konsekwentny, zapowiedział, że coś zrobi i wykonał to, co zapowiedział. Dlaczego ja to przedstawiam? Ponieważ pan prezydent Jacek Jaśkowiak no niestety prezentuje taką postawę bardzo niekonsekwentną również w stosunku do środowisk kibicowskich. Wszyscy Państwo doskonale pamiętacie te wszystkie problemy, jakie kibice mają przez pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który na każdym kroku stara się utrudnić tym kibicom życie. No ale proszę Państwa, pamiętamy, co pan prezydent Jacek Jaśkowiak robił z kibicami, co oczywiście, proszę Państwa, nie przeszkadza, aby dla poklasku spotykać się no, z byłymi kibicami. Jak się okazuje, tutaj też to zostało wytropione przez dziennikarzy Gazety Wyborczej, przez ludzi, którzy nawet no, podejrzewani są o to, że posiadają no, bardzo nieładne tatuaże. Ja tylko przypomnę, że swego czasu pan prezydent Jacek Jaśkowiak ludziom, którzy byli podejrzewani o posiadanie tego typu tatuaży, w ogóle nie pozwalał organizować w Poznaniu żadnych imprez, tak? I mieli Państwo, to jest tylko taki przykład, aby pokazać, łagodnie rzecz ujmując, tą niekonsekwencję pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Mnie się wydaje, że pan prezydent Jacek Jaśkowiak jest po prostu niestały w swoich uczuciach. Tak to by należało nazwać, że jest niestały w swoich uczuciach. W uczuciach w stosunku do kibiców, którym raz stara się przeszkadzać, a potem stara się no jakoś ich tutaj oczarować jednym gestem, jednym zdjęciem. No ale pan prezydent Jacek Jaśkowiak jest niestały w uczuciach i do innych osób, między innymi do oficera rowerowego, którego tak uwielbiał, a potem się go pozbył, do wicedyrektora Zarządu Dróg Miejskich, który realizował jego tutaj przedsięwzięcia i plany związane z reorganizacją komunikacji w mieście. No, był niestały w uczuciach i się go pozbył. No i niestety ostatnio, też bardzo przykra sprawa, z dyrektorem swojego biura, panem Białasem, któremu też myślę bardzo wiele zawdzięcza, no ale też jest niestały w uczuciach i po prostu pana Białasa się pozbył. Także jest to, proszę Państwa, pewna niekonsekwencja. Też wielkim fałszem są wypowiedzi pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który stara się z jakąś taką troską odnosić do policji, do tego, co się dzieje w policji. Też przy okazji skomentował działania policji, jeżeli chodzi o ten mecz. Ja chciałbym przypomnieć, że w czasie czarnego protestu, kiedy to anarchiści obrzucili policję środkami pirotechnicznymi i pięciu funkcjonariuszy było rannych, to pan prezydent Ani się nawet nie zająknął, tak? Nie zainteresował się w ogóle stanem ich zdrowia, za to wręcz przeciwnie. Z gębą wyskoczył w stronę tutaj policji poznańskiej, policji wielkopolskiej. Także wszelkie tutaj wyrazy współczucia i ta troska również w stosunku do funkcjonariuszy policji jest zwyczajnie fałszywa. Proszę Państwa, na sam koniec jeszcze chciałbym wrócić do tego pierwszego slajdu i do tej wypowiedzi pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Szczególnie, proszę Państwa, do słowa kibol. Widzicie Państwo, w jakim kontekście pan prezydent Jacek Jaśkowiak wypowiedział to słowo. Podobno pan prezydent Jacek Jaśkowiak jest mieszkańcem Poznania, więc jako poznaniak powinien wiedzieć, że słowo kibol w Poznaniu oznacza po prostu kibica. Dobrego, zagorzałego fana kibica, normalnego kibica. No ale ja tutaj się nie dziwię, proszę Państwa, pan prezydent Jacek Jaśkowiak widocznie nie zna się dosyć dobrze na gwarze poznańskiej. Nie tak dawno temu stwierdził, że po poznańsku jest powiedzieć herzlich willkommen. W związku z tym ja adekwatnie tutaj odpowiem panu prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi auf Wiedersehen. Dziękuję.
To były oświadczenia, a w zasadzie oświadczenie, które państwo radni raczyli przygotować na dzisiejszą sesję. Zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do punktu czwartego. Projekt uchwały PU 1344/18 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Poznania panu Ryszardowi Krynickiemu. Ja przedstawię teraz grupę sześciu uchwał związanych z wyróżnieniami honorowymi miasta Poznania. Te uchwały przygotowałem po rozmowach z przedstawicielami wszystkich klubów, uznając, że na podstawie tych dyskusji takie kandydatury, które przedstawiam, mogą uzyskać akceptację Wysokiej Rady. I zaczynam od projektu uchwały w punkcie czwartym. Pan Ryszard Krynicki urodził się 28 czerwca 1943 roku w Sankt Valentin w obozie pracy, do którego zostali zesłani jego rodzice. Później losy rodziny zawiozły do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie skończył drugie liceum ogólnokształcące. Po maturze w 1961 roku podjął studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza i w stolicy Wielkopolski spędził większość swojego życia. Jest zaliczany do poetów nowej fali, również nazywana ta grupa jest pokoleniem 68, czyli twórców, którzy debiutowali w drugiej połowie lat 60., dla których pokoleniowym przeżyciem stały się polityczne wydarzenia marca 68 roku oraz grudnia 1970. Jest również tłumaczem i wydawcą. Pracował jako bibliotekarz w Bibliotece Kurnickiej, Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu i Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zadebiutował w roku 1964 w dwutygodniku mówionym struktury drugie, odczytywanym w poznańskim klubie Odnowa. Drukiem debiutował w roku 66 wiersze Aczkolwiek uszy łakną echa w czasopiśmie poznańskim Nurt. Pierwszym tomikiem był tom Pęd pogoni, pęd ucieczki, który już wtedy ukazał się z dużymi ingerencjami cenzury. W latach 70. i 80. uczestniczył w opozycji wobec PRL-u. Związany był z działalnością podziemną. Inwigilowany był przez Służbę Bezpieczeństwa, która wielokrotnie przeprowadzała w jego poznańskim mieszkaniu rewizję. Był objęty zakazem druku, w związku z tym publikował za granicą bądź w drugim obiegu wydawniczym. Już w 1973 roku władze PRL udaremniły mu wyjazd na stypendium 10-miesięczny do Wiednia. Tu jest jedna ciekawostka. Na to stypendium został wskazany przez Zbigniewa Herberta, który uzyskał wtedy austriacką nagrodę Herdera i jednym z elementów tej nagrody była możliwość wskazania młodych twórców jako stypendystów Herdera. I właśnie Zbigniew Herbert wskazał Ryszarda Krynickiego. Nie wyjechał, ponieważ władze PRL-u mu to uniemożliwiły. Podpisał między innymi list 59, który stanowił sprzeciw wobec zmian w konstytucji PRL. Zakaz druku również w konsekwencji tego podpisu trwał do roku 80. Był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników. Otrzymał w 76 roku nagrodę Fundacji imienia Kościelskich. Jego wiersze i tłumaczenia ukazywały się w piśmie Zapis, ale również w oficynie poetów i malarzy w Londynie, w Kulturze, w zeszytach literackich, w Pulsie czy Poglądzie. Jego działalność translatorska, czyli była związana przede wszystkim z twórczością Bertolda Brechta, Nelly Sachs i Paula Celana. Jest jego twórczość tłumaczona na języki niemiecki, angielski, włoski, czeski, serbski, szwedzki i słowacki. W Poznaniu w latach 80. był współredaktorem pism konspiracyjnych Obserwator Wielkopolski i Bez Debitu. Również drukował te pisma. W 81 roku był członkiem redakcji Solidarności Wielkopolski wydawanej przez Zarząd Regionu Solidarności. W tym samym roku był też członkiem Komitetu Obchodów 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca. W 1988 roku współtworzył w Poznaniu powstanie wydawnictwa A5. Pierwszą pozycją wydawniczą tego wydawnictwa była Widokówka z tego świata Stanisława Barańczaka. Od 1991 roku redaguje serię poetycką wydawnictwa A5. W jej ramach między innymi przygotował edycję wierszy Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Stanisława Barańczaka, Adama Zagajewskiego, Julii Hartwig, Wiktora Woroszylskiego, Artura Międrzeckiego i wielu innych. Od 2015 roku jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Jest laureatem Niezależnej Nagrody Literackiej Poetów za rok 1974, Nagrody Kulturalnej Solidarności 1989, Nagrody imienia Jóźkowskiego, Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta i Nagrody Friedricha Gundolfa. W 2005 roku został uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. I w uchwale proponuję nadać honorowe obywatelstwo panu Ryszardowi Krynieckiemu, wyrażając uznanie dla jego dorobku literackiego i edytorskiego oraz wyrażając szacunek dla niezłomnej postawy w trudnych latach naszej historii. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Pan przewodniczący Michał Grześ. W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Szanowni Państwo, według Klubu Prawa i Sprawiedliwości pan Ryszard Krynicki zasługuje na ten tytuł zarówno dzięki dorobkowi artystycznemu, jak i dzięki postawie, którą prezentował w czasach dyktatury komunistycznej. Dlatego z przekonaniem zagłosujemy za nadaniem mu honorowego obywatelstwa. Szkoda tylko, że według informacji, jaką otrzymaliśmy od naszego przedstawiciela w zespole ustalającym kandydatury, że w tym roku skutkiem działania pana przewodniczącego Rady ranga tego tytułu została obniżona. Do tej pory honorowe obywatelstwo miasta Poznania było przyznawane po uzgodnieniach ze wszystkimi klubami. W tym roku pan przewodniczący postanowił pominąć w uzgodnieniach Klub Prawa i Sprawiedliwości. Pewien niesmak pozostaje i jako klub zastanawiamy się, czy obecna procedura przyznawania tytułów ma jakikolwiek sens.
Czy są inne głosy w dyskusji? Nie widzę. Jest pani radna Katarzyna Kretkowska.
Znaczy nie zabierałbym głosu, gdyby nie dziwaczny głos pana przewodniczącego Michała Grzesia. I tylko może klub radnych, który reprezentuje, klub radnych Lewicy, w całości popiera przedstawiony projekt uchwały, zarówno z uwagi na postawę, jak i twórczość, jak i bogatą, wszechstronną działalność pana Ryszarda Krynickiego. Może należałoby także wspomnieć, że przez cały ten okres jego twórczości i wydawnictwo A5 współtworzy razem z nim pani Krystyna Krynicka, żona pana Ryszarda Krynickiego, której wkład przynajmniej w rozwój wydawnictwa jest równie duży. To tak może w roku kobiet zaznaczę i może warto byłoby gdzieś tam to wpleść. Dziękuję.
Tak jest, to jest oczywiście ważna uwaga. W treści uzasadnienia to jest napisane. Ja może teraz referując tego nie powiedziałem, ale to w treści uzasadnienia jest. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4. Przystępujemy do punktu 5. Jest to projekt uchwały PU 1345/18 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania panu Józefowi Stasińskiemu. Pan Józef Stasiński urodził się w roku 1927. Studia rozpoczął w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, a ukończył je na Wydziale Rzeźby w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w roku 1954. Jest rzeźbiarzem, a znany jest w znacznej mierze dzięki swoim osiągnięciom w sztuce medalierskiej. Po studiach, które skończył, jak mówiłem, w Warszawie, wrócił do Poznania i przez 20 lat pracy zawodowej uczył w Liceum Sztuk Plastycznych. Później został wykładowcą w Instytucie Architektury Politechniki Poznańskiej, gdzie w 1992 roku ubiegłego wieku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Jak już wspomniałem, jest artystą specjalizującym się w medalierstwie, jest autorem plakiet, rzeźb, płaskorzeźb i pomników monumentalnych. Pierwszy medal wykonał już w roku 1950, do dziś stworzył ich blisko 2000. Spośród różnych osiągnięć, między innymi w 1954 roku wygrał wraz ze Zbigniewem Bednarowiczem konkurs na wystrój plastyczny elewacji kamieniczek Starego Rynku. Józef Stasiński wiele medali wykonał w seriach tematycznych. Są to serie takie jak Poznań w tysiącleciu państwa polskiego, Wielcy ludzie Poznania i Wielkopolski, w której to serii znajdują się medale poświęcone Wiktorowi Dedze, Stefanowi Stuligroszowi czy Józefowi Wybickiemu. 12 medali wykonał w serii Polska walcząca na frontach II wojny światowej. 5 medali w serii Polacy wśród nagród, polscy laureaci Nagród Nobla. Jest również twórcą 26 medali pontyfikalnych Jana Pawła II, upamiętniających epizod historyczny z każdego bieżącego roku pontyfikatu Jana Pawła II. Medale Stasińskiego ukazują czyny wybitnych postaci i wydarzenia historyczne związane z Poznaniem, z Wielkopolską, lub dotykają szerszego kontekstu, czy wręcz zagadnień uniwersalnych. Na wielu z nich widnieje wizerunek godła polskiego, co jest przejawem również patriotyzmu artysty i upodobania historii naszego kraju. Sam Stasiński powiedział kiedyś, że polski patriotyzm to siła, z której bezustannie czerpiemy. Oprócz tematyki historycznej, Stasiński nawiązuje również do kwestii kościelno-religijnych. Jest autorem kilkunastu figur Madonny, kilku dróg krzyżowych, tabernakulum. Dla poznańskiej katedry wykonał pomnik księdza kardynała Augusta Chlonda, drogę krzyżową, ołtarz Chrystusa. Do najbardziej znanych dzieł artysty należy również wielki pomnik ofiar faszyzmu, który znajduje się w miejscu byłego obozu hitlerowskiego w Chełmnie nad Nerem. W 1990 roku Muzeum Historii Miasta Poznania zorganizowało w ratuszu wystawę twórczości Józefa Stasińskiego. Jego dorobek twórczy wystawiany był w większych miastach, wszystkich większych miastach Polski, a także w Berlinie, Brnie, Lipsku, Hadze, Lyonie, Mediolanie, Moskwie, New Delhi, Odessie, Paryżu, Wiedniu i wielu innych. Wśród odznaczeń wielu jest posiadaczem Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Kawalerskiego wcześniej, Wielkiego Krzyża Świętego Sylwestra z gwiazdą, zasłużony dla kultury polskiej oraz zasłużony kulturze Gloria Artis, medal srebrny. I w uznaniu osiągnięć twórczych i artystycznych proponuję nadać panu Józefowi Stacińskiemu tytuł zasłużony dla miasta Poznania. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Ponieważ nie widzę zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Proszę państwa o oddawanie głosu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Już? Dziękuję. Proszę o wynik. 31 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 5. Punkt 6. Projekt uchwały PU 1346/18 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania panu profesorowi Romanowi Słowińskiemu. Pan profesor Roman Słowiński jest poznaniakiem. Urodził się 16 marca 1952 roku. Jest synem profesora filologii polskiej Lecha Słowińskiego i nauczycielki Melanii z Michalskich. W roku 1974 ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. W 1977 uzyskał już tytuł doktora w dziedzinie informatyki, 4 lata później habilitację, a w roku 1989 tytuł profesora. Od 1991 roku zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Poznańskiej. W latach 1995-1997 był profesorem w katedrze Europejskiej Uniwersytetu Paryskiego Dauphine. Od roku 1999 jest redaktorem naczelnym czasopisma European Journal of Operational Research, jednego z najważniejszych światowych czasopism z zakresu badań operacyjnych. W 2000 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Faculté Polytechnique de Mons w Belgii, a w 2001 roku ten sam tytuł przyznał mu także Senat Université de Paris Dauphine we Francji. Uniwersytety te należą do wiodących w Europie w dziedzinie informatyki i wspomagania decyzji. Jest również pan profesor doktorem honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Chani na Krecie. Od 2003 roku profesor jest zatrudniony także na stanowisku profesora w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2004 roku został członkiem korespondentem, a w 2013 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 roku jest prezesem oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Wybrany został na przewodniczącego Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2019. W roku 2013 został członkiem Europejskiej Akademii Nauk Akademia Europa. Jest to organizacja prestiżowa, która wśród swoich członków skupia m.in. 52 noblistów. Profesor jest założycielem i kierownikiem Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Jest twórcą Szkoły Naukowej Inteligentnego Wspomagania Decyzji, która łączy badania operacyjne, inteligencję obliczeniową i inne technologie informatyczne. Jest m.in. autorem oryginalnej metodyki wspomagania decyzji, zwanej dominacyjną teorią zbiorów przybliżonych. Za to osiągnięcie otrzymał w 2005 roku Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Nagroda ta, nazywana Polskim Noblem, przyznawana jest za osiągnięcia i odkrycia z ostatnich 4 lat, stanowiące istotny wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniające Polsce miejsce w nauce światowej. Jest profesor Słowiński autorem szeregu książek i publikacji. Baza naukowa Web of Science donosi o ponad 5100 cytowaniach obcych jego prac. Wypromował 26 doktorów, z których 7 ukończyło habilitację. Jako wykładowca wielokrotnie gościł na najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie. Wykładał m.in. we Francji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Japonii, Chinach, Szwajcarii i Kanadzie. Za swoją działalność otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Między innymi, ponieważ jesteśmy w Poznaniu, jest laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania. Jak już mówiłem, jest laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Otrzymał także Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2016. Proponuję nadać tytuł zasłużony dla miasta Poznania panu profesorowi wyrażając uznanie dla wybitnego dorobku naukowego oraz doceniając zasługi dla rozwoju poznańskiego ośrodka akademickiego. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 6. Punkt 7. Projekt uchwały PU 1347/18 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania panu Henrykowi Rozmiarkowi. Od razu informuję Państwa radnych, że do pierwotnego projektu uchwały naniesione zostało kilka poprawek, w związku z tym w autopoprawce uzasadnienie zostało zmienione i to zmienione uzasadnienie teraz jest dla Państwa dostępne również w internecie. Pan Henryk Rozmiarek urodził się 13 stycznia 1949 roku w Poznaniu. W roku 1968 ukończył technikum mechaniczne, tytuł magistra wychowania fizycznego, uzyskał w Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w roku 1979. Jest jednym z najznakomitszych polskich piłkarzy ręcznych, bramkarzem. Pasję do piłki ręcznej rozwijał pod okiem trenera Aleksandra Wiecanowskiego dla piłki ręcznej postaci legendarnej. Swoje życie zawodowe w zdecydowanej większości związał z poznańskimi klubami Grunwaldem Poznań i Poznanią Poznań. W roku 1969 został powołany do kadry narodowej. W reprezentacji Polski w latach 71-80 rozegrał 177 meczy, wystąpił 177 razy. W 71 roku, grając w barwach Grunwaldu, został mistrzem Polski. Henryk Rozmiarek jest do tej pory jedynym piłkarzem ręcznym w historii naszego kraju, który był uczestnikiem trzech kolejnych Igrzysk Olimpijskich w Monachium, Montrealu i w Moskwie. W roku 74 oraz 79 wraz z drużyną zdobył srebrny medal Pucharu Świata. Henryk Rozmiarek grał również w niemieckim klubie sportowym PSV Hannover. Po zakończeniu kariery sportowej realizował się jako trener w polskich i zagranicznych klubach, w ekstraklasie oraz w pierwszej lidze. Trenował zawodników takich klubów jak m.in. PSV Hannover, Nowe Helwetia w Grecji, Silverstadt Flensburg w Niemczech, Jelfa Jelenia Góra, Sokół Żary, Zagłębie Lubin, AZS Zielona Góra, Piotrkowia Piotrków Trybunalski. W 2010 roku na Akademickich Mistrzostwach Świata na Węgrzech trenowana przez niego akademicka reprezentacja Polski piłkarek ręcznych zajęła 5. miejsce. Henryk Rozmiarek był również asystentem trenera pierwszej reprezentacji Polski kobiet oraz w latach 2009-10 trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski kobiet. W latach 2013-14 ponownie został szkoleniowcem Piotrkowi Piotrków Trybunalski. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, jak również wyróżniony tytułem Zasłużonego Mistrza Sportu oraz medalem za wybitne osiągnięcia sportowe. Proponuję nadać panu Henrykowi Rozmiarkowi tytuł Zasłużony dla miasta Poznania w uznaniu jego zasług dla rozwoju sportu, szczególnie uwzględniając wieloletnią karierę reprezentanta Polski w piłce ręcznej. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Przystępujemy do realizacji punktu 8 projektu uchwały PU 1348/18 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Poznania panu Zenonowi Wechmanowi. Pan Zenon Wechman urodził się 25 października 1927 roku w Poznaniu. Pochodzi z rodziny o patriotycznych tradycjach. W latach 35-39 był Zuchem, w następnych latach został harcerzem i wstąpił do 5. chówca harcerzy imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Podczas hitlerowskiej okupacji był przymusowym robotnikiem w niemieckich zakładach Centra w Poznaniu. Pracę łączył z nauką na tajnych kompletach i działalnością patriotyczną. Po wojnie kontynuował naukę oraz aktywnie uczestniczył w życiu Związku Harcerstwa Polskiego. Służył w poznańskiej piątce. Brał udział w drugiej konspiracji. Kiedy władze PRL podjęły decyzję o likwidacji ZHP, wystąpił przeciwko włączeniu Zuchów do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. W latach 50-52 podjął konspiracyjną działalność harcerską. Organizacja, którą założył wraz z przyjaciółmi, powstała z kręgu zastępu Wilków 5. chówca ZHP w Poznaniu. Zaangażowana działalność patriotyczna oraz jawny opór wobec komunistycznej władzy stały się przyczyną aresztowania w roku 52. Osadzony został w areszcie UB przy ulicy Kochanowskiego. Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał pana Zenona Wychmana na karę 7 lat pozbawienia wolności, 3 lata utraty praw publicznych oraz pozbawienie mienia. Wyrok odsiadywał w Rawiczu, wówczas 25-letni Zenon Wechman był traktowany brutalnie. Stosowano wobec niego przemoc fizyczną i psychiczną. Karę odbywał również w obozach pracy przymusowej dla więźniów politycznych w Potulicach i Piechcinie Bielawach. W lutym 1955 roku na mocy amnestii został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary. Ciężkie doświadczenie więzienne nie złamało jego charakteru ani woli prowadzenia dalszej niepodległościowej działalności. Brał udział w powstaniu poznańskiego Czerwca w 1956 roku. W 1981 roku pracował w redakcji niezależnego pisma harcerska Kuźnia. W latach stanu wojennego działał w strukturach konspiracyjnych na rzecz internowanych oraz ich rodzin. Kolportował niezależne wydawnictwa, aktywnie uczestniczył w licznych manifestacjach. Pan Zenon Wechman uczestniczy w pracach Wielkopolskiego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, jest wieloletnim wiceprezesem oraz prezesem tego związku, a także przewodniczy Wojewódzkiej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Za swoją działalność o wymiarze edukacyjnym skierowaną do młodych ludzi związek otrzymał odznakę honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. 19 grudnia 2006 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Mimo upływu lat jest wciąż aktywny w pielęgnowaniu pamięci o trudnych czasach i o bohaterach tych trudnych czasów. Dlatego proponuję, aby nadać tytuł zasłużony dla miasta Poznania panu Zenonowi Wechmanowi, wyrażając uznanie dla walecznej postawy i służby w obronie ojczyzny w czasie II wojny światowej oraz pełnej poświęcenia pracy na rzecz środowisk kombatanckich. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu?
Michał. Trochę wody mi dasz, mimo wszystko.
Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 8. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Projekt uchwały PU 1349 na 18 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Poznania Towarzystwu Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. To jest tytuł nadawany zbiorowo organizacji. Biorąc pod uwagę szczególnie to, że w tym roku obchodzimy stulecie Powstania Wielkopolskiego i stulecie odzyskania niepodległości, a samo towarzystwo powstało 30 stycznia 1989 roku. Jego jednostkami organizacyjnymi są oddziały, koła oraz kluby, a działalność opiera się na pracy społecznej członków towarzystwa. Obecna organizacja skupia ponad 2,5 tysiąca członków w 84 kołach. Siedziba zarządu głównego mieści się w Poznaniu. Do celów, jakie postawiło przed sobą towarzystwo, należy zgodnie ze statutem krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim powstaniu wielkopolskim oraz popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu powstańców. Te swoje cele towarzystwo realizuje w rozmaity sposób, między innymi przez liczne odczyty i prelekcje, które popularyzują wiedzę o powstaniu i jego uczestnikach. Towarzystwo organizuje konkursy, wystawy, gromadzi rozmaitego rodzaju dokumenty, fotografie. Wszystko to, co ma związek z powstaniem, prowadzi swoją działalność również poprzez działalność szkół, jednostek harcerskich, szczególnie tych instytucji, które noszą imię powstańców wielkopolskich. Prowadzi też działalność wydawniczą. Zarząd Główny Towarzystwa ustanowił Nagrodę Honorową Dobowsz Powstania Wielkopolskiego, która przyznawana jest, aby inspirować i honorować osoby oraz instytucje, które wyróżniają się ciekawymi, a także znaczącymi działaniami popularyzatorskimi, twórczymi i naukowymi o tematyce Powstania Wielkopolskiego. Do roku 2017 przyznano i wręczono 98 takich statuetek. Stanowią one miniatury części pomnika Dobosza, inaczej zwanego Pomnikiem Powstańców i Wolności w Śremie, który stanął na śremskim rynku w roku 1925. Proponuję, aby tytuł zasłużony dla miasta Poznania nadać towarzystwu, w uznaniu zasług dla pełnej poświęcenia wieloletniej działalności na rzecz krzewienia wiedzy i kultywowania pamięci o zwycięskim powstaniu wielkopolskim. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam więc punkt 9. Pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, wnoszę o wprowadzenie w punkcie 9a projektu uchwały 1354 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla poznańskiego oddziału sportu i rekreacji.
Dziękuję. A zatem jest wniosek o uzupełnienie porządku o punkt 9a projektu uchwały PU 1354. Czy jest głos przeciwny? Głos przeciwny pan radny Artur Różański. Bardzo proszę. Ale naciśnij.
O projekcie uchwały jako przewodniczący Komisji Budżetu zostałem poinformowany w piątek. W związku z tym również nie było żadnego sygnału i telefonu, że jest to projekt pilny. W związku z tym Komisja Budżetu się nim zajęła. Również wczoraj na Komisji Budżetu nie pojawił się nikt, kto w jakikolwiek sposób wskazałby, że Komisja Budżetu powinna się nim zająć. W związku z powyższym jestem przeciwny.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku sesji o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 22 głosy za, 5 głosów przeciw, 9 osób wstrzymało się od głosu. Rada zdecydowała o uzupełnieniu porządku dzisiejszej sesji o ten punkt. A ponieważ właśnie zamknęliśmy punkt 9, więc przystępujemy do realizacji punktu 9a. Kto przedstawi projekt uchwały? Pan dyrektor Łukasz Miadziałko. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panowie Prezydenci, chciałbym przedstawić projekt uchwały zmieniający projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla usług świadczonych przez POSIR w roku 2018. Zmiana polega na tym, że w uchwale wprowadza się następujące jej brzmienie w paragrafie pierwszym, punkcie trzecim. Ustala się na rok 2018 stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 79 106 zł jednego grosza w skali roku dla jednego hektara z infrastrukturą udostępnioną w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji. Zmiana tej stawki na łączną kwotę 1 milion 120 tysięcy złotych wiąże się z prowadzeniem dwóch zadań. Pierwszym z nich jest powrót tak naprawdę do cyklu koncertów na terenie Jeziora Maltańskiego. Kwota w wysokości 220 tysięcy złotych. Jest to cykl koncertów, które organizowaliśmy jako POSIR przez wiele lat. W zeszłym roku niestety nam się nie udało. Sponsor Marka Żywiec nam się wycofała i chcielibyśmy tej idei wieloletniej powrócić. A druga kwestia to jest organizacja strefy kibica podczas trwania Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które będą się w Rosji i koszty jej organizacji to 900 tysięcy złotych. Jeśli Państwo pozwolicie, chciałbym przedstawić założenia tej strefy. Jak powiedziałem, strefa będzie organizowana w okresie od 14 czerwca do 15 lipca w czasie trwania mistrzostw. Proszę o pomoc.
Co? Ale kto?
Teraz to, co powiedziałeś. Bardzo dziękuję. Strefę chcielibyśmy zorganizować na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Lokalizacja w samym centrum Poznania, w bliskości głównego węzła komunikacyjnego oraz w bliskości dworca PKP. W ostatni weekend targi zorganizowały imprezę pod nazwą Pyrkon i prawie 95% z 40 tysięcy osób korzystało właśnie z komunikacji zbiorowej oraz z pociągów. Doskonale to było widać, jak to wyglądało. Także strefa byłaby zorganizowana na placu Marka między pawilonami numer 3, 4 oraz zahaczając o Iglicę, miejsce bardzo dobrze zlokalizowane, bezpieczne. Tutaj dodam sprawdzone. My jako POSIR od wielu lat już organizujemy w tym miejscu metę półmaratonu i maratonu oraz ostatnio były zawody, tam był start zawodów Wings for Life, czyli miejsce sprawdzone, bezpieczne. Mówiąc kolokwialnie, wchodzimy, organizujemy. Jest gotowa cała infrastruktura od przysłowiowego kabelka kończąc na światłowodzie. Także to jest to miejsce. Tu mają Państwo kilka wizualizacji pokazujących, jak ta strefa miała być zorganizowana. Plac Marka, trybuny, telebimy, z tyłu plac do gry w piłkę nożną. Tu jest kilku ujęcie. Duży telebim, który chcielibyśmy postawić, 144 metry kwadratowe, na którym oczywiście można było oglądać wszystkie mecze Mistrzostw Świata. Oczywiście podczas trwania meczy Polaków i przypuszczamy meczy półfinałowe, finałowe, ta strefa będzie zapełniona w całości. Jak powiedziałem, bezpieczeństwo jest kluczową sprawą. Jest to teren zamknięty, jasno określone drogi ewakuacji. Mamy to przećwiczone na wszystkich imprezach, które na targach organizowaliśmy. Także miejsce w naszej ocenie najlepsze w Poznaniu. Telebim, o którym wspomniałem, 144 metry kwadratowe, pozwalające w sposób nieskrępowany wszystkim uczestnikom oglądać mecze. Boisko piłkarskie, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że największa frekwencja będzie na meczach Polaków, ale w przerwach czy w dniach takich, gdzie te mecze nie będą już tak atrakcyjne, chcemy organizować wiele turniejów. Oczywiście w pierwszej kolejności związane z piłką nożną, stąd organizacja takiego boiska piłkarskiego i kilka przykładowych turniejów, które chcielibyśmy na nim zorganizować, począwszy od turnieju Puchar Prezydenta Miasta Poznania. Uczestnicy Półkolonii, tu chciałem mocno podkreślić, łączymy siły, Wydział Sportu, POSIR, który organizuje od wielu lat akcję Lato i Międzynarodowe Targi Poznańskie, czyli sprawdzeni organizatorzy. Tak, żeby uczestnicy półkolonii, którzy mają zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, też żeby przychodzili na targi do strefy i w nich uczestniczyli w strefie. Po prostu, żeby ona była ciekawsza, nie kojarzyła się tylko stricte związana z piłką nożną. ale oczywiście też wszystkich takich osób, które przyjdą jednorazowo, chcemy im zapewnić czas, chcemy organizować turnieje, spotkania tak, żeby ta strefa cały czas żyła. Oczywiście po wydarzeniach sportowych, piłkarskich chcemy zaprosić mieszkańców, te osoby, które może nie do końca chcą tylko piłkę nożną oglądać, żeby mogli korzystać z kina letniego. Telebin, jak powiedziałem, jest ogromny, ale też mamy zapotrzebowanie na inne dyscypliny sportu, tak, i się otwierają na jeszcze kolejne działania. Stąd w hali numer 3, pawilonie numer 3A, chcielibyśmy zorganizować spotkania rolkarskie, tak, żeby osoby, które lubią jeździć na rolkach, który ten sport bardzo fajnie się rozwijał, aby korzystali z pawilonu numer 3. Jak wspomniałem, największa frekwencja planowana jest na meczach Polaków. Te imprezy będą zgłoszone jako imprezy masowe oraz najprawdopodobniej mecze półfinału i finału. No i taka rzecz, która zawsze się gdzieś wiąże z takimi strefami, a więc gastronomia. Chcielibyśmy pokazać te kuchnie tych państw, które uczestniczą w Mistrzostwach Świata, żeby poznać ich walory kulinarne, stąd zawsze będzie można skorzystać z czegoś troszeczkę innego. Tradycyjnie sklep Kibica. Jak powiedziałem, infrastruktura na międzynarodowych targach jest bardzo dobrze przygotowana, gwarantujemy wysoki standard, stąd będzie to wysokiej klasy strefa za relatywnie niewielkie pieniądze. Jak powiedziałem, instytucje miejskie łączą siły, żeby to naprawdę godnie wyglądało. Jeszcze jedno chciałem podkreślić, na wczorajszej Komisji Sportu była dyskusja a propos większego zaangażowania najmłodszych uczestników, małych dzieci. My dla nich chcemy dodatkowo wprowadzić takie zajęcia, nie tylko piłkarskie, ale z różnych dyscyplin sportu, tak żeby rodzic mógł oglądać mecz piłki nożnej, czy pójść na kino letnie, a my zajmiemy się rozwojem sportu w wielorakich dyscyplinach dla naszych pupilów, dla tych osób, dla których sport dopiero jest tym elementem przedszkolnym czy wczesnoszkolnym, ale żeby wszystkie grupy społeczne mogły korzystać z tej strefy. Podsumowując, jednorazowo strefa może przyjąć około 6 tysięcy osób, prawdopodobnie będzie zapełniona na meczach Polaków. Miesiąc jej funkcjonowania w bezpiecznym, zamkniętym miejscu, bardzo dobrze skomunikowanym, sprawdzonym. Łączymy siły oraz inne dyscypliny sportu, tak żeby ta strefa była żyła, bo zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście frekwencja na meczach będzie najwyższa, ale żeby te pieniądze były dobrze i dobrze wydane i pożytkowały, tak żebyśmy sport rozwijali. Na tym etapie to wszystko. Jeśli są z Państwa strony jakieś pytania co do organizacji, jestem gotowy, żeby udzielić odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Kultury Fizycznej i Turystyki na wczorajszym posiedzeniu. Komisja głosowała 7 za, 0 przeciw i 4 wstrzymujące. A Komisja Budżetu i Finansów, tak jak już wspomniał Pan Przewodniczący, projektem się nie zajmowała. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu własnym? Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję, że pan sugestie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki na wczorajszym posiedzeniu wziął sobie do serca. Mówiąc kolokwialnie, cieszymy się, że dzieciaczki małe też będą miały swoją mini strefę w tym czasie, kiedy rodzice na przykład będą oglądali te mecze. Mówiliśmy o jakichś dmuchanych zamkach i tego rodzaju sprawach związanych właśnie z tymi najmniejszymi dziećmi. Chciałam zapytać pana, skąd mamy 900 tysięcy na to zadanie?
Bardzo proszę, panie dyrektorze. Pan dyrektor Piotr Husejko odpowie. Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, tak wczoraj na komisji sportu to pytanie padło. Tutaj odpowiadam oczywiście to samo, czyli źródłem finansowania dla tych 900 tysięcy w tym projekcie zmiany budżetu jest rezerwa ogólna. Tak jak wczoraj też wyjaśniałem, na tym etapie, czyli zbliżamy się do półrocza, ta rezerwa ogólna uchwalona na cały rok, ona nie została w jakiś sposób, na szczęście nie było takich sytuacji, które wymagających jej jakby uruchomienia czy zużycia, W związku z tym możemy na tym etapie, jakby w tym momencie czasu, już zarekomendować, żeby ją umniejszyć, że te 900 tysięcy bez jakiejś wielkiej szkody dla jakichś ryzyk związanych z funkcjonowaniem miasta, i stąd też taka propozycja.
Dziękuję. Pani radna Maria Lisiecka-Pawełczak.
Dziękuję bardzo. Wczoraj na komisji faktycznie była mowa o tym, żeby stworzyć takie miejsce dla najmłodszych dzieci. To jest bardzo, bardzo fajna idea, tym bardziej, że łączymy to z latem w mieście i ten czas akurat będzie fajnie powiązany ze strefą kibica. Natomiast pan dyrektor mówił o kwestii, że będzie dla różnych grup społecznych, ale też ważne było, żeby ta strefa i te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, były również taką formą integracji międzypokoleniowej. Także proszę też pomyśleć o tym, żeby stworzyć takie miejsce albo te wydarzenia dla całych rodzin, które będą przychodzić na strefę kibica, począwszy od rodziców, dzieci, ale może również i dziadków. Zważywszy na to, że to jest w centrum miasta, myślę, że bardzo dużo będzie korzystać ludzi z tego, zwłaszcza przez taką dobrą infrastrukturę, jaka jest na targach. I może faktycznie warto by było przemyśleć o takich nawet najmniejszych inicjatywach, które przy pomocy chociażby może nawet animatora senioralnego, który mamy w mieście, mogłyby po prostu stworzyć tam takie miejsce i integrować, stworzyć taką przestrzeń międzypokoleniową, powiązaną oczywiście ze sportem.
Tak, oczywiście bierzemy pani radnej głos bardzo poważnie. Pochylimy się nad tym tak, żeby spełnić pani i państwa oczekiwania w tym zakresie.
Dziękuję. I pani radna Lidia Dudziak.
Bardzo, panie przewodniczący. Tak z ciekawości chciałam zapytać pana prezydenta, jak to jest możliwe, że kiedy zgłaszaliśmy poprawki my jako opozycja do budżetu miasta Poznania i my wskazywaliśmy źródło, właśnie tą rezerwę, to dostaliśmy odpowiedź, że rezerwa jest wyczerpana i nie można jej ruszać. I skąd raptem teraz mamy 900 tysięcy i nie ma problemu z tym?
Pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Szanowni państwo, no nie mogło być odpowiedzi, że rezerwa jest wyczerpana w odpowiedzi do poprawek kierowanego do projektu, bo rezerwa jest skierowana na, jak pan dyrektor mówił, nadzwyczajne wydarzenia w trakcie roku i myślę, że w pełni udzielił pan dyrektor w tym zakresie na to odpowiedzi. Ja, szanowni państwo, chciałem zwrócić jeszcze na jeden aspekt i bardzo mocno go podkreślić. Strefa będzie zorganizowana na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wszystkim nam zależy na tym, żeby targi otwierały się na miasto, żeby mieszkańcy Poznania wiedzieli, że targi to nie tylko zamknięte, biletowane imprezy i zamknięty, ogrodzony teren, ale także teren, z którego można korzystać, który można odwiedzać i myślę, że to jest niezwykle ważny aspekt realizacji tego przedsięwzięcia i głosując również prosiłbym, żeby poza tymi aspektami sportowymi mieć to na uwadze.
Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, ale że oczywiście my jesteśmy za tym, żeby strefa kibica powstała, bo jesteśmy też kibicami i zdajemy sobie sprawę, że to jest naprawdę wydarzenie. Natomiast ja zapytałam tylko, dlaczego jak zgłaszaliśmy my poprawki, to nie można było użyć tej rezerwy, a teraz się okazuje, że pieniądze na tą rezerwę są na zadanie takie, o którym w ogóle nie było wcześniej mowy. Także ja nie mam zastrzeżeń co do strefy kibica absolutnie.
Pan Przemysław Aleksandrowicz.
Z całą sympatią dla kibiców, nie wszyscy jesteśmy kibicami. Ja nigdy nie obejrzałem żadnego meczu piłki nożnej i się nie wybieram także do strefy kibica. Ale z całą sympatią dla kibiców piłki nożnej. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, przy 11 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zamykam punkt 9a, punkt 11, przepraszam, 10 najpierw oczywiście. To jest projekt uchwały PU 1337 łamane na 18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Ja myślę, że można to razem zaprezentować, chyba tak będzie nawet rozsądnie, z kolejnym punktem 11, czyli projektem zmian w sprawie w budżecie miasta na rok 2018. Nikt nie protestuje. Rozumiem, że jest zgoda, żeby łącznie to przedstawić. Pan dyrektor Piotr Husejko, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Pozwolę sobie omówić te dwa projekty łącznie z autopoprawkami do tych dwóch projektów, bo też one zostały złożone Państwu w międzyczasie. Zakres tych uchwał, jak i autoprawek jest relatywnie niewielki, jak na skalę zmian budżetu, którą Państwu przedkładamy cyklicznie. I w ramach tych zmian budżetu, że ona generalnie wywołana była takimi kilkoma zdarzeniami o charakterze dosyć pilnym, stąd też Państwu została przedłożona. W ramach tych propozycji jest kilka zmian. Pierwsza z nich to jest zwiększenie kwoty o 1 541 000 kwoty na inwestycje z udziałem ludności, na inwestycje infrastrukturalne. Tutaj w roku bieżącym mieliśmy na ten cel kwotę 2 800 000. Ta kwota, liczba wniosków i ich wartość łączna przekroczyła te zapotrzebowania, które do tej pory ta kwota była wystarczająca, w związku z tym, żeby móc tych inwestycji więcej zrealizować z udziałem finansowym też ludności, proponujemy tą kwotę, czyli udział finansowy miasta w realizacji tychże inwestycji zwiększyć o tą wartość, co pozwoli, jakby tak powiedziałem, wykonać więcej tych inwestycji. Druga ze zmian to jest zmiana omawiana przed chwileczką przy poprzednim projekcie uchwały. W zasadzie to są dwie zmiany. Jedna dotyczy strefy Kibica 900 000, było przed chwileczką referowane w zakresie POSIR-u, jak i również w autopoprawce zwiększamy kwotę, czy w zasadzie wprowadzamy do budżetu kwoty na cykl koncertów nad jeziorem Malta i jeziorem Strzeszyńskim. Koncerty nad jeziorem Malta 220 000 to jest to, co ten zakres, który realizowany będzie przez POSIR, i to też było przedmiotem przed chwileczką omawienia tej poprzedniego projektu uchwały. Natomiast koncerty w okresie wakacyjnym nad jeziorem Strzeszyńskim, jest to z kolei kwota 365 000 i ona będzie realizowana przez Teatr Muzyczny. Oprócz tych zmian w zakresie POSIR-u mamy zwiększenie budżetu o 900 000 zł na odbudowę Kopca Wolności. To jest zakres prac, który był przewidziany do realizacji w tym roku, tak żeby ten zakres prac wykonać jeszcze przed stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. I ponieważ w wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęły oferty, które w swojej wysokościach przekraczają środki na ten cel przeznaczone, ponad 1 300 000, mieliśmy na ten cel zapisane w budżecie, tak żeby móc ten przetarg rozstrzygnąć w tym czasie bez zwłoki dla samej realizacji inwestycji, proponuje się zwiększyć właśnie budżet na ten cel o 900 000. Tutaj tam jest w ramach tej kwoty też niewielka rezerwa na jakieś sytuacje nieprzewidziane, też w ramach tej kwoty założona. Oprócz tego w ramach zmian budżetu dokonujemy przesunięcia środków 200 000 zł pomiędzy Wydziałem Zdrowia a Wydziałem Kultury celem sfinansowania w ramach już Estrady Poznańskiej przedsięwzięcia polegającego na paradzie międzypokoleniowej. Oprócz tych zmian mamy jeszcze w ramach autopoprawki dodatkowe środki 630 000 zł na inwestycje w tej lekkiej hali gimnastycznej w szkole przy ulicy Jarchowskiego. To była jedna z poprawek radnych przyjęta na etapie uchwalenia budżetu, natomiast wartość wstępnie zabezpieczona w budżecie okazała się w tej chwili niedoszacowana. W związku z tym, żeby móc też ogłosić przetarg i z prawdopodobieństwem, żeby go rozstrzygnąć w ramach tych też coraz wyższych cen na rynku oferowanych, proponujemy zwiększyć w roku 2019, ponieważ ta inwestycja też będzie jakby finalizowana finansowo w roku 2019, kwotę 630 000 zł, żeby móc ten przetarg ogłosić i tą inwestycję zrealizować. W ramach autoprawki mamy jeszcze też przesunięcia środków pomiędzy gabinetem prezydenta a Wydziałem Kultury dotyczące bardziej o charakterze takim już księgowym, przeniesienia środków dotyczące 70-lecia państwa Izrael i ich uroczystości z tym związanych, jakieś też środki właśnie też częściowo na pokrycie koncertów, tego cyklu koncertów nad tutaj dotyczące konkretnie jeziora Strzeszyńskiego, 20 000 zł. Ponadto zwiększany jest limit pożyczek do udzielenia przez prezydenta miasta w roku budżetowym o kwotę 6 000 000 zł w ramach rozchodów. Jednocześnie autopoprawką w ramach przedsięwzięć wieloletnich wyszczególniamy przedsięwzięcie, które było zapisane w części opisowej WPF-u w zakresie inwestycji dotyczące z kolei rewaloryzacji Parku Drwęski, która jest przewidziana na lata 19-20. Tutaj pojawiła się możliwość potencjalnego pozyskania środków unijnych i w związku z tym, żeby móc prawidłowo sformułować wniosek i wystąpić o dofinansowanie, musimy mieć to w tej części dotyczącej przedsięwzięć wieloletnich, bo ona tylko stanowi podstawę do zaciągania takiego formalnego zobowiązań i stąd też takie przesunięcie w ramach już kwot wcześniej zapisanych. To też się dzieje, tak jak wspomniałem, w ramach autopoprawki. I to myślę chyba, że już wszystkie zmiany, które zostały w tych dwóch projektach uchwał ujęte, jednocześnie w dwóch autopoprawkach, które do tych dwóch projektów w międzyczasie zostały Państwu przedłożone. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo Panu Dyrektorowi. Do projektu uchwały PU 1337, czyli do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania, wpłynęły dwie opinie pozytywne. Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego, radnych 5 za, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. I także Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, pozytywna opinia, 4 radnych było za, nikt nie był przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Natomiast jeśli chodzi o projekt uchwały 1338, czyli projekt w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2018, mamy opinię pozytywną Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego. 5 radnych było za, nikt nie był przeciw, 2 się wstrzymało. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej także pozytywna opinia, 4 radnych za, nikt nie był przeciw, 4 radnych się wstrzymało. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, opinia pozytywna, 6 radnych za, nikt nie był przeciw, 5 się wstrzymało. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, opinia pozytywna, 6 radnych było za, 2 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Natomiast Komisja Kultury i Nauki nie opiniowała tego projektu. Czy ktoś z Państwa radnych, reprezentując klub, reprezentując komisję? Bardzo proszę, Pan Tomasz Kajzer w imieniu klubu. Może tak, może czy w imieniu komisji najpierw ktoś chciałby coś uzupełnić, dodać, wyjaśnić? Jeżeli nie, to bardzo proszę, Pan Tomasz Kajzer w imieniu klubu radnych PRO.
Witka.
Witka.
W imieniu klubu? Wiecie pan, no...
Przewodnicząca, Wysoka Rado, w projekcie zmiany budżetu i WPF-u mamy jednocześnie niewielkie zmiany w zakresie inwestycji i między innymi zdejmujemy prawie 3 miliony złotych z inwestycji, którą mi się wydaje wielu poznaniaków czeka, o tej dużo już mówimy, dotyczącej budowy, przepraszam, będzie widać, jest, Centrum Medycyny Senioralnej oraz Centrum Opieki Paliatywnej. Moje pytanie pana prezydenta jest takie, panie prezydencie, ponieważ ta inwestycja jest już ogłaszana od dawna, zdejmujemy 3 miliony. Czy to wynika z tego, że w trakcie inwestycji udało się zaoszczędzić i prace spokojnie przebiegają? Jak Państwo widzicie, ten artykuł, który pisała pani Bogna Kisiel, jest z roku 2016. Nie, to nie widać może małą czcionką. W 2016 rozpoczęliśmy już tą budowę. Zgodnie z naszą tradycją od kilku lat wirtualnie to się buduje bardzo mocno. Wirtualnie ta inwestycja wyglądała bardzo ładnie. W 2016 czytelnicy Głosu i innych mediów, bo to studia pokazały, już żyły tą inwestycją, bo wprawdzie suche liczby są może mniej atrakcyjne, ale widok
zapiera dech. To już realizujemy i robimy. W roku 2016 dowiedzieliśmy się, że w ciągu niecałych 2 lat przy Postumie zostanie utworzone Centrum Medycyny Senioralnej, Centrum Opieki Paliatywnej, które miało oddać do użytku w ciągu 1,5 roku. I tym żyliśmy w 2016 w grudniu. Inwestycja w trakcie realizacji. Skąd ten pośpiech? Bo szybka realizacja inwestycji obniża jej koszty. Jakżeż mądre stwierdzenie i zasadne. Pan prezydent wielokrotnie mówi szybko, sprawnie, koszty niższe. 1,5 roku. Grudzień 2016 Rada pieniądze uchwaliła, czyli rozumiem, że za miesiąc powinniśmy się wprowadzać do obu obiektów. Projekt powstał już wcześniej, w połowie, jeszcze przed sesją budżetową w 2016 roku. Wiemy, że pierwsze miało być Centrum Medycyny Senioralnej. Znamy jego powierzchnię, będzie przestrzeń gratyczna, ośrodek dzienny. Będzie sala kinowa, teatralna, komputerowa, 150 miejsc. Każdej informacji towarzyszyły właśnie tego rodzaju ładne obrazki. Potem w drugim etapie do końca 2018, czyli już się zbliżamy do końca, opieka paliatywna dla ciężko chorych, potrzeba tego, potrzebny do zrobienia. Zwróćcie Państwo uwagę, wsparcie także Rady Podróży Obywatelskiej, którzy trzymają kciuki i realizują tę inwestycję, bo przecież brakuje miejsc w hospicjach, dlatego inicjatywa jest bardzo potrzebna. Czyli duży priorytet, idziemy do przodu. To tego rodzaju obrazki. Trochę później, rok 2017. W 2017 dalej budujemy. Zielone światło z Ministerstwa Zdrowia, bo projekt się zwiększył. Miał problemy z NFZ-em, opinia wojewody negatywna. Udało się to przełamać te problemy i inwestycja rusza z kopyta. Tego rodzaju artykuły pokazujące, jak to realizujemy. I na stronach miasta Poznania, nie tylko zresztą, inwestycja się rozwija wirtualnie w ciągu dalszym z informacją, że Należący Miasta Posłum chce rozpocząć jeszcze w tym roku, 2017, jeszcze w tym roku nowego obiektu, w którym znajdzie się hospicjum z oddziałem dla dzieci oraz obsługa medycyny senioralnej. Będzie to jedno z największych w Polsce centrów leczenia i opieki przeznaczonych dla starszych ludzi. Super. Państwa, w różnych mediach tego rodzaju materiały. Rozumiem, że służby miejskie mają świetną umiejętność komputerowej symulacji inwestycji, zresztą takiej symulacji inwestycji, które robimy w mieście, znaczy w przyszłej kadencji. Będą, to jest bardzo dużo, a tym się dobrze zarabia. To jest akurat już 2018 rok. Kolejny rok, ale w tym roku 2018 dostaliśmy dofinansowanie 6,5 od marszałka na zakup sprzętu. Czyli kolejne ważne elementy w budowie tej inwestycji i informacja, że Posłum, to centrum jest odpowiedzią na problemy zdrowia społeczeństwa. Głównie naszym celem jest zapewnienie właściwej opieki, wydłużenie. To, co w 2016, tylko tu już się mówi, że inwestycja ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2019. To jest informacja, jaki będzie miało nazwę. Oczywiście w różnych mediach zabezpieczono materiały promocyjne, często za pieniądze miejskie, często bez pieniędzy miejskich. Będzie przystanna opieka, będzie Centrum Medycyny Senioralnej. To jest marzec 2018, czyli dosłownie 2 miesiące temu. Mamy teraz maj, zmieniamy budżet, zdejmujemy niewielką kwotę, bo tam jest 30 parę, te 3 to jest parę procent tylko. No ale pytanie moje jest dość konkretne. W tej inwestycji, którą tak wnosimy, którą mieszkańcy żyją i już od 3 lat są informowani pięknymi zdjęciami, jak to będzie wyglądało i mówią, no to właściwie już się robi, tylko trzeba tam trochę jeszcze poprawić, tutaj dofinansowanie wody, tutaj mamy środki unijne i rzeczywiście w tej sprawie wiele się dzieje pozytywnego. Mam jedno pytanie, czy te 3 miliony wynikają z tego, że w trakcie już, rozumiem, finalizowania tej inwestycji okazało się, że mamy za dużo w budżecie miasta, no bo zdejmujemy 3 miliony? Jak to zrozumieć? Więc to pytanie jest, jakie jest uzasadnienie zdjęcia 3 milionów z tej inwestycji w tym okresie? Pytanie, czy data, o której tutaj słyszymy, początek 2019, to jest rzeczywiście data oddania do użytku Centrum Medycyny Senioralnej? Bo opieka paliatywna, rozumiem, to był drugi etap, czy to już, tam była mowa 1,5 roku, teraz to już nie wiemy, więc drugie pytanie, a opieka paliatywna to kiedy będzie gotowa, do kiedy? Przypomnę, była mowa około 2 latach. Stąd tych kilka pytań przy okazji tej poprawki budżetowej, abyśmy zdecydowali się, jaki jest dzisiaj harmonogram realizacji tych dwóch inwestycji, Centrum Opieki Senioralnej oraz Opieki Paliatywnej, jakie są dzisiaj daty i jak wyjaśniamy zmiany w budżecie dotyczące tej inwestycji, rozumiem, planowanej szybko i sprawnie, bo czas to koszt. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I pani Lidia Dudziak już w imieniu własnym, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, chociaż się nie umawiałam z panem prezydentem Kajzerem, to właśnie miałam podobne pytanie dotyczące właśnie tej budowy tego centrum. Dowiedzieliśmy się na Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, że 900 tysięcy, które ma być przeznaczone na kupiec kościuszki dodatkowe wcześniej w budżecie uchwalone 1,5 miliona, teraz dodatkowo 900 tysięcy, miało właśnie pochodzić z tej inwestycji i też moje pytanie było w tym kierunku, czy dalej, czy będziemy tą inwestycję robić, czy nie robimy, a jeżeli nie robimy, to co zresztą pieniędzy z tej inwestycji. A poza tym chciałam tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wiele lat temu myśmy co roku dawali 1 000 000 złotych na remont kopca Kościuszki. Wydawało nam się, że to jest ważna rzecz i trzeba by ją zrobić, ale tych milionów co roku przybywało, a ten, przepraszam, kopca Wolności, przepraszam. Mijały lata, ten kopiec mimo inwestycji co roku 1 000 000 złotych, on się cały czas rozjeżdżał i w pewnym momencie mój zacny kolega świętej pamięci Klemens Mikuła stwierdził na Komisji Sportu, że naprawdę szkoda pieniędzy, że trzeba się z tego wycofać, bo po prostu to zadanie jest nie do wykonania. Przynajmniej są tak ogromne środki potrzebne na to, że nie jesteśmy w stanie. Teraz wracamy do tego, mamy 1,5 miliona, dokładamy 900 tysięcy. Ja trzymam kciuki, żeby to się udało, ale boję się, że to naprawdę będą znowu zmarnowane pieniądze, panie prezydencie.
Tak, do kopca Kościuszki nie trzeba było dokładać 1 000 000 rocznie i jakoś do dzisiaj stoi, natomiast w Krakowie, natomiast ja bym chciała prosić o odpowiedź na te pytania. Kto z panów prezydentów, czy pani dyrektor Pietrusik-Adamska, bardzo prosimy.
Dziękuję pani przewodnicząca. Odnośnie budowy Centrum Medycyny Senioralnej, zgodnie z WPF-em i ze środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta Poznania, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w 2017 roku zawarł z miastem Poznań umowę na udzielenie dotacji na centrum CMS-u. Jednocześnie POSUM ogłosił postępowanie w ramach budowanych obiektów zgodnie z decyzją ministra zdrowia w sprawie celowości inwestycji. Ustalono, że centrum będzie przeznaczone na przede wszystkim opiekę zdrowotną dla osób w wieku starszym. W wyniku zleconych przez pana prezydenta czynności zmierzających do oceny działalności POSUM-u w trakcie prowadzenia wyjaśnień ustaliliśmy, że powstały nieprawidłowości przy opisie przez zamawiającego przedmiotu zamówienia, jak również w pierwszej fazie projektowania inwestycji. Dlatego kierując się interesem miasta, pan prezydent zdecydował o z jednej strony rozwiązaniu umowy dotacyjnej, z drugiej strony o kontynuacji inwestycji. W tej chwili przeglądamy dokumentację projektową i sposób jej realizacji zostanie przedstawiony państwu radnym podczas sesji 26 czerwca. Proszę. Tak? Podtrzymuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Szanowni państwo radni, pani przewodnicząca, odnośnie kopca Wolności. Zanim zleciliśmy jakiekolwiek działania w tym zakresie, poprosiliśmy o sporządzenie fachowej ekspertyzy geologicznej. Tutaj z udziałem osób, które też prowadzą tego typu badania na Politechnice Poznańskiej. Te prace trwały blisko rok. Chcieliśmy mieć absolutną pewność, czy w ogóle cokolwiek można zrobić, jeśli chodzi o odtworzenie, dokończenie, w jakim charakterze również, czy w ogóle jest możliwość jakiegokolwiek też dopuszczenia mieszkańców na ten teren. I ta ekspertyza, która została przygotowana na zlecenie POSIR-u, powiedziała nam jedną podstawową rzecz, że owszem, jest możliwość otwarcia tego kopca na powrót mieszkańcom, ale z uwagi na stan tego obiektu wymaga pewnych inwestycji wzmacniających, zainstalowania również specjalnych urządzeń, raperów, które będą monitorować również stabilność tego obiektu. Natomiast niestety na pewno nie jest to w takich parametrze, jakbyśmy sobie tego wszyscy oczekiwali, dlatego że
Co się okazało? Kopiec, który był ponownie usypywany pod koniec lat 80., niedokończony zresztą, były wykorzystywane ten cel bardzo różne elementy. Niestety często to były również działania, które nie były do końca prowadzone zgodnie ze sztuką, w tym sensie, że były to też jakieś odpady, jakieś śmieci, różne rzeczy. Także ta konsystencja tego terenu nie jest taka, jakbyśmy to wszyscy od tego oczekiwali. W związku z powyższym musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jeżeli cokolwiek robić, to robić to w sposób mądry, odpowiedzialny, bo wiadomo, że jest to kwestia bezpieczeństwa mieszkańców. Z drugiej strony ten teren straszy od lat. Jest to teren położony w wspaniałym miejscu nad Jeziorem Maltańskim. Pomijam oczywiście bardzo istotny element, jakim jest historia tego obiektu, czyli oddolna inicjatywa mieszkańców naszego miasta przed 100 laty w związku z odzyskaną niepodległością. Później oczywiście dramatyczne okoliczności zniszczenia tego obiektu przez okupantów niemieckich. Natomiast uważaliśmy, że jeżeli są ku temu przesłanki poparte o ekspertyzę Politechniki Poznańskiej, które pozwalają przy pewnych nakładach finansowych doprowadzić do uporządkowania tego terenu, zbudowania alejki prowadzącej na górę tego kopca, wykluczającej niestety możliwość dobudowania jeszcze konstrukcji 10-metrowej, bo takie też były pierwotne założenia, stworzenie tam tarasu widokowego, monitoringu, oświetlenia, iluminacji, uporządkowania tego terenu wokół i wpuszczania mieszkańców w dniu ważnych rocznic patriotycznych, jest to coś, co warto zrobić, ponieważ alternatywą jest albo sytuacja dzisiejsza, czyli zamknięty obiekt i stojący tak, jak jest obecnie, bądź też wyłożenie około 80 milionów złotych na to, żeby ten kopiec całkowicie od podstaw zbudować. Umówmy się, że to są potężne pieniądze. Trudno by sobie w tej chwili wyobrazić, żebyśmy mogli znaleźć taką kwotę w budżecie miasta. Pomijam, że inwestycja na pewno by trwała kilka lat, bo usypanie takiego obiektu wiąże też się z dużymi nakładami. W związku z powyższym wybraliśmy ten wariant pośredni. Myślę, że to jest istotne, ponieważ daje nam jednak pewne wyjście do przodu. Wpisuje się to w rocznicę stulecia obchodów odzyskania niepodległości, stulecia powstania wielkopolskiego i chcielibyśmy, żeby ten obiekt wrócił do łask. Oczywiście będzie to wszystko zrobione profesjonalnie, tak jak powiedziałem, z użyciem też niezbędnych urządzeń, które będą monitorować ten obiekt, będą one powodowały, że tam osoby, które będą wchodzić, będą mogły czuć się bezpiecznie. Natomiast jest to na pewno popchnięcie tego tematu po takich latach też pewnej niemocy. Wielu mieszkańców pytało, co z tym obiektem, co z możliwością jego otwarcia się dla mieszkańców i sądzimy, że jesteśmy na właściwej drodze, tak powiedziałem, w sposób racjonalny, mądry, taki, żeby też to mogło być dostępne dla mieszkańców. Co prawda w ograniczonym zakresie, ale jednak daje możliwość korzystania z tego obiektu.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Przyznaję, że mnie nie dziwi, że pan prezydent miał odwagę osobiście odpowiedzieć na moje pytanie i zasłonił się panią dyrektor. To bo co tu powiedzieć? Także półtorej roku, 2016 próżnych inwestycji. I pan dzisiaj mówi nam, że w 2018, 16, 17, 18, pan tak naprawdę wiedzie, że tam jest problem i właściwie to nic nie wiemy. Na moje pytanie konkretne, jakie są dzisiaj terminy tej inwestycji, nie uzyskaliśmy żadnej informacji, żadnej. Uzyskaliśmy informację, że nagle w 2018 roku okazało się, że są problemy, kontratu się wykazała i trzeba przystąpić do dalszych prac nad inwestycją. My nic nie wiemy. Mam pytanie, czy to oznacza, że my stracimy dofinansowanie unijne na sprzęt, który dostaliśmy w tym roku marszałka? Mam pytanie, czy to oznacza, że te działania dotychczas praktycznie nie miały żadnego nadzoru ze strony pana prezydenta i dopiero przy okazji kontroli okazało się, że tak potrzebna w mieście inwestycja jest praktycznie całkowicie zabagniona, bo z tego wynikało, że właściwie tam nie było żadnego nadzoru, to nie było żadnych działań. No, wspominam jedno pytanie takie bardziej, przepraszam, medialne. Czy ktoś mi powie, ile kosztowały te różne symulacje wirtualne, którymi karmiono mieszkańców, także moich wyborców z Winograd, gdzie to się budowało. Te symulacje, którymi karmiono mieszkańców, pokazując, patrzcie, jak pięknie budujemy centrum senioralne. A dzisiaj prawda jest taka, że zdejmujemy 3 miliony, bo my właściwie nie wiemy, co tam będziemy robić. Bo na pytanie, co, kiedy będzie się tam działo, nie wiemy. Są problemy. Państwa, to nie jest odpowiedź, którą bym oczekiwał prezydenta miasta Poznania, panie prezydencie. To nie jest nadzór. Tym bardziej, że nie mówimy o czymś bardzo drobnym. Mówimy o bardzo potrzebnych dwóch inwestycjach. O centrum senioralnej, opie sportowne, o których pan wielokrotnie mówił w mediach, o których pan wielokrotnie posługiwał się jako tym przykładem sztandarowym. Zobaczcie, jak dużo robimy dla seniorów. I okazało się, że te piękne, wirtualne symulacje tylko wydmuszka. Oby tak nie było, ale dzisiejsza odpowiedź na to wskazuje. Nie znajduje się żadnych konkretnych informacji. Poza stwierdzeniem, że po prawie 2 latach coś się wydarzyło, że widzimy, że właściwie tam nic się nie dzieje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Lidia Duciak, pani radna Lidia Duciak. Przepraszam, pan prezydent? To zaraz, to może niech pani radna Lidia Duciak zada pytanie, czy się wypowie?
Niech pani dyrektor.
Pani dyrektor, tak? Dobrze, to pani dyrektor. Pietrusik-Adamska, bardzo.
Szanowni Państwo, wyjaśniające pytania dotyczące harmonogramu prowadzenia inwestycji. Rzeczywiście zadanie było zaplanowane do realizacji w 2016 roku i zgodnie ze wstępnym harmonogramem Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych wystąpił do wojewody o wydanie decyzji w sprawie uznania celowości prowadzonej inwestycji. Na początku, w pierwszym kwartale, po pierwszym kwartale 2017 roku otrzymana decyzja była decyzją negatywną, dlatego postanowiono o złożeniu odwołania do ministra zdrowia. Pozytywną opinię ministra zdrowia uchylającą decyzję wojewody otrzymaliśmy w lipcu 2017 roku i niezwłocznie po tym momencie przystąpiliśmy do zlecenia dokumentacji przygotowawczej, czyli studium wykonalności przede wszystkim, a w dalszej kolejności programów funkcjonalno-użytkowych dla dwóch budynków D i E, Centrum Medycyny Senioralnej i Paliatywnej. Wszystkie koncepcje zostały opracowane i zgodnie z założeniami również decyzje o celowości zostały opracowane do października zgodnie z harmonogramem i w dalszej kolejności miało być ogłoszone postępowanie przetargowe. Takie postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 listopada. Przez posum rozstrzygnięcie nastąpiło w styczniu tego roku. Tak wyglądał, tak kształtował się harmonogram. Natomiast nawiązując do przyczyn zmiany w budżecie i w WPF-ie, w trakcie procedowania i przy ogłaszaniu postępowania nastąpiły błędy po stronie zamawiającego, które zgodnie z wytycznymi zarówno ustawy, a także ze stanowiskiem Rady Miasta określającym zakres inwestycji spowodowały, że chroniąc interes miasta, prezydent musiał rozwiązać umowę dotacyjną. Tak jak wcześniej wspomniałam, 26 czerwca, ponieważ w tej chwili prowadzimy audyt przygotowanej dokumentacji, zostanie Państwu zaproponowany nowy harmonogram realizacji tego przedsięwzięcia.
Dziękuję bardzo. Ja się zapisałam do głosu, ale pani Lidia Dudziak była przede mną, więc proszę panią Lidię Dudziak umieścić, a ja będę na końcu.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałam tylko do pana prezydenta Mariusza Wiśniewskiego jakby odnieść się tutaj w grzeczny sposób. Bardzo się cieszę, że pan przytoczył i powiedział, że Kopiec Wolności był budowany z inicjatywy oddolnej mieszkańców i w ramach wdzięczności. Ja chciałam tylko przypomnieć, że również taka inwestycja w Poznaniu cały czas czeka na zgodę pana prezydenta i władz miasta Poznania. Inwestycja pod tytułem Pomnik Wdzięczności, który również został zbudowany z inicjatywy mieszkańców Wielkopolan za odzyskanie niepodległości po 23 latach, zburzony przez Hitler i w tym roku byłaby świetna okazja przez Niemców, byłaby świetna okazja, żeby pan prezydent stanął ponad wszystkim i dał zgodę na postawienie tego pomnika. Ten pomnik jest zbudowany ze środków społecznych, ze środków mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Mamy kilkanaście tysięcy podpisów pod tą ideą i po prostu smutno, że o jednym mówimy i wynosimy, że to ludzie chcieli, a o drugim czekamy już kilka lat i niestety takiej zgody nie ma. Będziemy musieli czekać, żeby wygrać wybory i wtedy go postawimy w pierwszym rzędzie pewnie, ale byłoby miło, gdyby w roku stulecia odzyskania niepodległości była państwa zgoda. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. W tym roku była grupa młodzieży 120-130 dzieci w ramach Memoramus w Katyniu i w Smoleńsku. Byliśmy w kościele polskim, katolickim i tam był taki braciszek, który do nas przemawiał też do tej młodzieży i powiedział jedną rzecz o, no uważam, o kapitalnym znaczeniu, pewnie do końca nie wszyscy pamiętają o tym, a warto o tym powiedzieć. On powiedział, kochani rodacy, czy wy wiecie, w jakim roku wy żyjecie? Wy macie okazję obchodzić stulecie niepodległości. Wasze dzieci, wasi wnukowie już tego nie będą obchodzić w ramach dwustulecia. To wy macie to szczęście i cieszcie się z tego i zróbcie wszystko, żeby na każdym szczeblu to było piękne i godne do przeżycia, bo macie bardzo duże szczęście, że w tych czasach żyjecie. I tak po prostu, proszę Państwa, jest.
Dziękuję. To ja już będę na końcu. Pan radny Michał Grześ w takim razie.
Pytanie do pana prezydenta Wiśniewskiego. Ja rozumiem, że teren Kopca jest terenem miasta Poznania, tak? Bo wiem, że kiedyś co do własności były problemy, ale już w tej chwili jesteśmy właścicielem. Znaczy ja nie wiem, czy tu jest problem właśnie, który się łączy z odszkodowaniami, bo jeżeli Niemcy nam zniszczyli Kopiec Wolności, to powinni za jego odbudowę zapłacić i nie wiem, czy nie powinniśmy domagać się tego od rządu niemieckiego. Zresztą parę innych rzeczy nam zniszczyli i myślę, że wystąpienie odszkodowania powinno jednak kiedyś nastąpić, bo jeżeli ktoś mi coś niszczy, to powinien za to zapłacić. Tak mi się wydaje, ale być może w tej chwili normy europejskie przewidują inne działania. Natomiast ja dziwię się panu prezydentowi Kajzerowi, który tak się dziwi, że coś wirtualnie miało powstać, a nie powstało. No, to akurat pana prezydent i zwłaszcza pana kolega, wiceprezydent Klepka był specjalistą od wirtualnych inwestycji. Myślę, że Fujibana jest takim symbolem tej wirtualnej inwestycji, gdzie jeszcze są mieszkańcy, którzy nawet myślą, że ona już powstała. W związku z tym proszę się nie dziwić, że kolejny prezydent idzie przykładem pana prezydenta i robi to samo. To nie jest jedyna wirtualna inwestycja w tej kadencji. Zdaje się, że tramwaj na Ramowice jest taką kolejną wirtualną inwestycją. Teraz się mówi o trasie Świętego Wawrzyńca, to już jest kompletna wirtualna inwestycja już tworzona za prezydenta Grobelnego. Więc no to jest tak po prostu jest. No państwo żeście pokazali, że można budować takie wirtualne inwestycje, no i drugi prezydent skorzystał z waszego pomysłu wirtualnych inwestycji, więc akurat panu radnemu Kajzerowi dziwię się, że się tak dziwi. Ja wirtualnych inwestycji za państwa kadencji to jakbym zebrał, to byłoby to parę pokaźnych teczek tego, co to miało powstać, a nie powstało, więc akurat co do pana radnego Kajzera jestem zdziwiony, że tak ubolewa nad jakąś wirtualną inwestycją. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Ale to jego stylu Fujibana oczywiście jest fajnym pomysłem, aczkolwiek proszę nie utożsamiać mnie z pomysłem pana kolegi klubowego z grupy, którą pan politycznie reprezentuje, bo kolega Klepka był akurat z pańskiej opcji politycznej, ale to chyba na przykład co tam interesuje. Natomiast ja bym chciał teraz powiedzieć jedną rzecz. Jeśli chodzi o 6,5 miliona złotych na dotację unijną na sprzęt, czy ja mogę zrozumieć, że ta dotacja jest dzisiaj oddana i czy to oznacza, że my te pieniądze straciliśmy? To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia. Kiedy dowiemy się, jaki jest harmonogram realizacji Centrum Medycyny Senioralnej oraz Centrum Opieki Paliatywnej? Znaczy konkretnie data, kiedy mieszkańcy mogą oczekiwać na informacje o konkretnych datach tych inwestycji, które miały być zakończone już jakiś czas temu? I wracając do pytania pierwszego, rozumiem, że informacja w Gazecie Wyborczej z 28 marca, że Unia dała 6 milionów złotych na zakup sprzętu, bardzo radosna i konkretna, to właściwie w tamtym czasie wiedzieliśmy, że no, tych środków nie wykorzystamy i trzeba te pieniądze będzie oddać. Czy dobrze rozumiję?
Dziękuję. Ja się zapisałam do głosu. Klub Radnych Lewicy popiera te przesunięcia w budżecie i będziemy za nimi głosować. Natomiast jesteśmy zaniepokojeni, mówiąc delikatnie, sytuacją wokół inwestycji w Posunie. Wczoraj moje koleżanki klubowe, przede wszystkim pani przewodnicząca Halina Owsiana, pani Beata Urbańska, ja także udałam się na Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej. Zadawałyśmy pytania dotyczące przyczyn i przede wszystkim
tego, co dalej. Dzisiaj przesuwamy środki, które będą niewykorzystane, ale temat jest poruszany publicznie. Temat jest niezwykle ważny dla mieszkańców miasta. Chodzi o Centrum Medycyny Paliatywnej, o którym my, radni Lewicy, też mówiliśmy z dużą radością i podkreślaliśmy, że to powstanie. Także przyłączam się tutaj już niezależnie od tego, czy ktoś jest w opozycji i jaki, czy był, a nie jest, albo nie był, a jest. Temat jest ponadklubowy, ważny dla mieszkańców Poznania, medycyna paliatywna, medycyna senioralna i ważne, żeby, skoro on jest poruszany na dzisiejszej sesji, ażeby z tej sesji wyszła konkretna odpowiedź władz miasta, jaki może być ten harmonogram. Jaki może być ten harmonogram i jakie są widoki na realizację i w jakim terminie tych usług. I przyłączam się do pytań pana Tomasza Kajzera o tą dotację, bo nie wybrzmiała ta odpowiedź. To jeśli chodzi o POSUM. Natomiast jeśli chodzi o Kopiec Wolności, to tylko takie mam uprzejmą prośbę do pana prezydenta Wiśniewskiego, który nam powiedział, że całość, jakby zrobienie kopca kosztowałoby 80 milionów, na co w tej chwili no, ani nas nie stać. No i jest to duża kwota, jak pan prezydent powiedział. Po czym pan prezydent powiedział, że przesuwamy ten milion i będziemy mogli z tego kopca korzystać, tak? To czy można by to wyjaśnić też, żeby się ludzie nie bali chodzić na ten kopiec? Jak to do końca wygląda z tym kopcem? Natomiast co do inwestycji wirtualnych, to przyłączam się z kolei do głosu pana Michała Grzesia, że chyba pan Tomasz Kajzer jest ostatnią osobą, która powinna się czepiać także symulacji komputerowych, bo za każdym razem, kiedy pan prezydent Kajzer prowadził kampanię, będąc wiceprezydentem, to te symulacje nam, prawda, tych różnych inwestycji, które miały powstać, były puszczane w różnych spotach wyborczych i potem nie powstały. Spotach pana kandydata na prezydenta, pana Ryszarda Grobelnego. Tak, dziękuję.
Jeżeli mogę, dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o umowę na dotację unijną, w tej chwili analizujemy dokumentację pod kątem możliwości wykorzystania tych środków zgodnie z przeznaczeniem, aczkolwiek niekoniecznie wprost dedykowanej tej działalności, dlatego że dotacja była przyznana na wyposażenie dla ambulatoryjnej obsługi specjalistycznej, nie wprost geriatrycznej, także analizujemy, podejmiemy, jesteśmy już praktycznie w przeddzień podjęcia negocjacji w tym zakresie. A co do harmonogramu, tak jak wcześniej wspomniałam, szacujemy, że na 26 czerwca będziemy gotowi z następnym.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Już wyjaśniam. Otóż gdyby chcieć zrealizować dotychczasowe pierwotne założenia dotyczące Kopca Wolności, należałoby również posadowić tam około 10-metrową konstrukcję jeszcze, na której miałby być zamontowany taras. To wymagałoby oczywiście nie tylko nakładów finansowych, ale właśnie pewności co do stabilności gruntu. No i także zapewnić niczym nieograniczony dostęp do tego kopca przez 24 godziny na dobę. To tak jak powiedzieli właśnie eksperci, ten kopiec należałoby zbudować od podstaw, od zera. Dlatego, że on nie daje pełnej ze względu na swoją konsystencję takiej możliwości, żeby go dokończyć, w sensie postawienia konstrukcji 10-metrowej, jak i również zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa, gdyby chcieć wpuszczać tam ludzi na okrągło, bez żadnego limitowania, nazwijmy to w cudzysłowie. W związku z powyższym eksperci z Politechniki Poznańskiej mieli nam określić, czy w ogóle jest jakakolwiek możliwość, żebyśmy mogli cokolwiek z tym obiektem w takim stanie, w jakim on jest obecnie, zrobić, czy należy go rzeczywiście rozebrać, mówiąc w cudzysłowie, i budować od podstaw. Okazało się, że jest taka możliwość, żeby wybrać taki wariant pośredni, który z jednej strony pozwala nam wzmocnić ten grunt, na tyle to jest możliwe, zamontować urządzenia, które pozwalają monitorować stabilność tego obiektu, oczywiście odpowiednio to zabezpieczyć, jak i również doprowadzić do uporządkowania tego terenu. Tak powiedziałem, estetyka tego miejsca też woła, żeby była poprawiona. Umożliwić zbudowanie tam na tej wysokości, jaką obecnie kopiec stanowi, punktu widokowego. Zamontować tam również oświetlenie, iluminację, tablicę informacyjną o historii tego obiektu, jak i również zabezpieczyć także kwestie związane z bezpieczeństwem, że taka możliwość istnieje pod warunkiem, że właśnie będzie to też obiekt, który będzie miał ograniczony dostęp, czyli tylko ważne wydarzenia patriotyczne, państwowe. To jest ostrożnościowe podejście oczywiście ekspertów. Życie pokaże, być może to jest zbyt przesadzona ostrożność, ale wolimy w tym momencie podejść do tego w taki sposób, żeby można było z tego obiektu korzystać właśnie w dniu ważnych wydarzeń, bo dzisiaj on stoi w ogóle zamknięty i nie daje jakiejkolwiek możliwości. To był trudny moment niewątpliwie, no bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że wszyscy chcielibyśmy, żeby ten obiekt był otwarty cały rok i żeby w ogóle był dokończony z tą 10-metrową jeszcze, tak powiedziałem, konstrukcją. No ale tak tutaj zostało to określone w wyniku analiz, wówczas trzeba by ten kopiec rozebrać, zbudować go na nowo i uwzględniając wszystkie te kwestie, szacowane koszty byłyby na poziomie około 80 milionów złotych. Wybraliśmy wariant pośredni, uważamy, że to jest na pewno coś, co daje nam uhonorowanie tego miejsca, wpisuje się to w kontekst obchodów stulecia odzyskania niepodległości, stulecia powstania wielkopolskiego, ale chcę zapewnić, że będzie to przeprowadzone zgodnie ze sztuką. Nie zgodzilibyśmy się na jakiekolwiek działania, które w jakikolwiek sposób by zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców, dlatego też przez rok te prace nad ekspertyzą, nad wytycznymi osób, które fachowo zajmują się tego typu badaniami. Także mamy nadzieję, że firma, która właśnie zgłosiła się do przetargu, tak powiedzieliśmy, brakuje nam do rozstrzygnięcia tego postępowania kwoty, o którą dzisiaj zawnioskowaliśmy, zgodnie ze sztuką przeprowadzi te działania i wówczas na 11 listopada ten obiekt będzie dostępny na uroczystości też dla mieszkańców.
Dziękuję bardzo. I jeszcze pan radny Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj muszę, że pana Wysokiego wesprzeć. Proszę państwa, pamiętajmy, że kopiec wolności powstawał zupełnie w innych czasach, w innej formie. To był de facto czyn społeczny. I tam praktycznie z całego miasta zwożono ciężarówki, gdzie był gruz i sypano. On od początku nie był tworzony zgodnie z sztuką budowlaną. I tak naprawdę to, z czym się borykamy od roku 90, to pewna pozostałość ideowo wspaniała, ale konstrukcyjnie tragiczna i to jest de facto no, niezwykle trudna walka, więc tu naprawdę niewiele, znaczy trzeba dużych nakładów i niewiele można zrobić w zakresie tak radykalnego rozwiązania tego problemu, chyba jak pan prezydent Pyskiewicz się powiedział, rozebrać całkowicie postaw budować. To było niestety, tak powstawało i dzisiaj mamy do czynienia z efektem takiej spontanicznej społecznej działalności. Natomiast koleżanko Kasiu, muszę mieszkańcom prezentować i koleżanka mi nie zamknie ust, próbę zawstydzania mnie, że kiedyś coś było nie tak, chociaż chyba przyznasz, że proporcja wirtualnych do rzeczywistych inwestycji w przeszłości była trochę inna, ale to chyba jest dla mnie ważne na tej sali. Myślę, że musimy myśleć o tym, za co odpowiadamy, a my jako robimy za to, żeby jeśli widzimy, że coś jest nie tak, powinniśmy o tym mówić, a nie bać się, że ktoś nam będzie krytykował, bo kiedyś w przeszłości i próbował nam zamknąć usta. Ty ust mi nie zamkniesz. Dziękuję.
Panie prezydencie, to byłym wiceprezydencie, a obecnie radny Tomaszu Kajzerze, pan doskonale wie, jak i wszyscy na tej sali, że mnie ust też nie można zamknąć. Także o tym nie musi, o to nie musi pan apelować do mnie. Przechodzimy, nie widzę innych osób zapisanych do głosu, nie było wniosków o zmianę uchwał, także przechodzimy do głosowania. Głosujemy w pierwszej kolejności projekt uchwały PU 1337/18 w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Wszyscy obecni radni oddali głos. Prosimy o podanie wyników. 20 osób za, 2 głosy przeciw, 12 wstrzymujących. Projekt został przyjęty. uchwalony. I przechodzimy do projektu uchwały PU 1338 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2018. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Czy pan Janusz Kapuściński zechce, nie chce? Wszyscy obecni radni oddali głos. Proszę o podanie wyników. 21 głosów za, 1 przeciw, 12 wstrzymujących. Projekt został uchwalony. Przechodzimy do punktu kolejnego. Jest to punkt 11a czy 10a. W każdym razie jest to projekt uchwały PU 1351 łamane przez 18. Pani radna w sprawie formalnej, bardzo proszę. Pani radna Lidia Duciak.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Mam prośbę, żebyście państwo wprowadzili do porządku obrad dzisiaj, ponieważ ta uchwała nas goni i ona by dzisiaj musiała być uchwalona, a mianowicie skarga na bezczynność komendanta Straży Miejskiej. Mamy ją przygotowaną, tylko po prostu musimy dzisiaj przegłosować. Uznanie ją za bezzasadną, ale no musimy to zrobić.
Dobrze, czy to był głos za, już pełen?
Proszę?
Czy to był pełen głos za? Tak? Dobrze, czy jest jakiś głos przeciw? W takim razie zarządzam głosowanie. Musi być 19 głosów, żeby w punkt wprowadzić do dzisiejszej sesji. Kto z państwa radnych? Gdzie? Gdzie pani radna to proponuje jako wnioskodawczyni? Obojętnie, czy mam zaproponować? Na końcu, czyli punkt 21a. Nie, 22a. Tak, 22a po projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego. Czyli jako punkt 22, kto z państwa jest za wprowadzeniem tego projektu? Kto jest przeciw? Proszę mi o tablicę do głosowania, proszę o oddawanie głosów. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy radni obecni oddali głos? Czy wszyscy radni obecni oddali głos? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wyników. 30 osób za, nikt nie był przeciw, jedna się wstrzymała. Zatem w punkcie 22a mamy proponowany przez panią radną projekt uchwały, tak? To jest uchwała pani radna? Tak. Przechodzimy do punktu, do projektu uchwały PU 1351 łamane przez 18. Jest to projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania numer 64 łamane przez 1182 łamane przez 7 łamane przez 2018 z dnia 27 marca bieżącego roku zmieniającej uchwałę numer 65 łamane przez 469 łamane przez 4 łamane przez 2004 z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania. I projekt uchwały przedstawi, czy może...
Zarząd Dróg Miejskich, Radosław Ciesielski.
Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, panowie prezydenci, państwo radni. Rozstrzygnięciem nadzorczym z 27 kwietnia 2018 roku wojewoda wielkopolski orzekł o nieważności części uchwały, którą państwo podjęliście w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych. Zdaniem wojewody nastąpiło przekroczenie upoważnienia ustawowego wynikającego z artykułu 40 ustawy o drogach publicznych, gdyż zdaniem wojewody dokonano zróżnicowania stawek ze względów podmiotowych. Tymczasem uchwała, którą państwo podjęliście, ona wprowadza odrębną stawkę za komunikaty i ogłoszenia, lecz podział jest ze względu na rodzaj i funkcję urządzenia, czyli mówimy tu o różnicowaniu podmiotowym. I wobec powyższego proszę państwa o podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia przez prezydenta miasta rozstrzygnięcia wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dziękuję.
Dziękujemy. Projekt uchwały otrzymał dwie opinie pozytywne. Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego, 4 radnych było za, 3 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Opinia pozytywna zatem. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej także opinia pozytywna. 5 radnych było za, nikt nie był przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Czy ktoś z Państwa radnych w tej sprawie, pan Artur Różański w imieniu komisji, klubu, w imieniu klubu PiS, bardzo proszę.
Króciutko, bo dyskusja się odbyła przy uchwale, tak jak uzasadnienie i wszystkie błędy popełnione przy tej uchwale wskazywaliśmy na sesji, tak i teraz uzasadnienie ZDM-u jest absurdalne. W związku z tym klub PiS będzie głosował przeciwko tej uchwale.
Dziękuję. Nie ma więcej głosów w tej dyskusji. Zatem możemy przejść. Nie ma wniosków. Zatem przechodzimy do głosowania. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni obecni oddali głos? Jeżeli tak, to prosimy o tablicę z wynikami. 18 głosów za, 12 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. Dziękujemy za jego przedstawienie. Dziękuję. I proszę Państwa, w uzgodnieniu z panem przewodniczącym Ganowiczem w tej chwili chcemy ogłosić przerwę śniadaniową nieco wcześniej, bo po przerwie będą projekty.